Proszę Państwa, w naszym studiu jest pan Marian Marzyński. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Ja też.
I dziękuję, że pan wysiadł z pociągu, którym pan jechał z Wrocławia do Warszawy, żeby spotkać się ze słuchaczami Radia Opole.
I o mało co nie złamałem sobie nogi, dlatego że stopnie wagonów są tak wysokie, a między wagonem a peronem jest taka przerwa, że my z żoną byliśmy w panice.
I muszę państwu powiedzieć, że już nawet nie zdążyłem zadać pytania i nawet państwu przybliżyć sylwetki mojego gościa. Już państwo usłyszeli, że to jest dokumentalista. Już tutaj za szeroko, za
wąsko.
Coś z tego można zrobić, ale zaczynajmy. Zaczynał pan tak naprawdę swoją pracę z kulturą, z mediami w Polskim Radiu w latach 50. Pan jest radiowcem.
Absolutnie. Warszawska Fala, Muzyka i Aktualności. Pierwszy mój program to jest reportaż z konkursu śpiewu kanarków. Potem reportaże o tym, co się dzieje w nocy w Warszawie. Potem sobotni mikrofon Warszawy. To była taka ryzykowna próba na żywo łapania opinii ludzi o otaczającym świecie, a jak się zbliżał ktoś podpity, to oczywiście myśmy truchleli ze strachu, czy nie zacznie krytykować ustroju. Tak długo, jak długo mówił, że ma złe warunki mieszkaniowe, to w porządku. No i to było moje radio, które było strasznie polityczne, od którego ja oczywiście uciekałem jako 19-letni, 20, w stronę właśnie kultury, tak zwanych Michałków, czyli myśmy nagrywali. Niby to była taka odwilż w 56 roku, ale głównie na czym ta odwilż polegała, że można było słuchać zachodniego radia, można było włączać do programu, w końcu, który prowadziłem, nadajemy wiadomości z kraju i ze świata. Przed mikrofonem redaktor Marian Marzyński. I na końcu, to byłem ja, i na końcu po tych wszystkich oficjalnych, politycznych rzeczach, których pilnował cenzor, który siedział w studio, w reżyserce, bo niby to wyglądało, jakby to było na żywo, a to było z poślizgiem. To znaczy, że 20 minut przed wejściem na antenę myśmy nagrali pierwsze 20 minut i żeby cenzor mógł to wysłuchać. Potem się to puszczało z taśmy, a potem następne się nagrywało 20 minut i się puszczało z taśmy i potem następne. Słuchacz myślał, że to jest na żywo, no ale cenzor słuchał na wszelki wypadek. No i na końcu właśnie były takie, właśnie to był ten znak odwilży. Takie były Michałki zagraniczne. W ogrodzie zoologicznym w Madrycie urodziły się czworaczki jakiegoś tam zwierzaka. Sofia Loren bilansowała nowo, co się dzieje w Paryżu, co my teraz nosimy. To był taki... Natomiast z czym trzeba było uważać, to jest humor. Jak się robi dziennik radiowy, to chce się na końcu coś powiedzieć lżejszego, prawda? Więc ja pamiętam, że moja pierwsza wpadka z cenzurą polegała na tym, że ja powiedziałem... Jutro, 31 marca, Matki Boskiej Pieniężnej. No, Matki Boskiej nie ma przede wszystkim. Co to znaczy? No wszyscy tak mówili, Matka Boska Pieniężna do dzisiaj. Dostaje się pensję, bo się pożyczało do pierwszego, prawda? Więc 31 czy 30 się zwraca te pieniądze. Albo powodowałem konflikty rzekomo międzynarodowe. Na przykład w sklepach nie można kupić samego mięsa, bo sklepowa powie, a z kośćmi to co ja zrobię? I dodawało się kości do mięsa. A ja powiedziałem a propos kości, wczoraj w Oslo odkopano kości norweskiego króla Gustawa V, czy tam z jakiegoś starego króla. No więc to oczywiście ja powodowałem konflikt międzynarodowy z Norwegią w ten sposób.
I później zaczęła się przygoda, która trwa całe życie, przygoda z kamerą. Łatwiej zrobić reportaż radiowy czy reportaż telewizyjny?
Wie pan, mi się wydało, miałem 19-20 lat, mi się dało, że wszystko jest łatwe wtedy. Wtedy był ten cudowny wiek, w którym nie zdaliśmy sobie sprawy w ogóle. Pracowaliśmy na okrągło, dzień i noc. Po prostu telewizja była przedłużeniem radia. W radiu ja się nauczyłem dźwięku, obserwacji. W radiu nauczyłem się dziennikarstwa radiowego, jak się uchronić od politycznej cenzury. Nauczyłem się poczucia humoru, ale przede wszystkim powstał obraz w moich oczach, bo dobre radio, jak wiadomo, to jest takie radio, jak się go słucha, to powinno się mieć obrazy. Więc tych obrazów mi brakowało. Na przykład taki mój reportaż radiowy w barze pod Cyckami w Warszawie, gdzie ja nagrywam klienta inwalidę, już obraz jest, oczywiście po wielu wódkach, i którym mówi, daj pan ten mikrofon. Tu mówi inwalida, który mówi: jesteśmy w barze pod Cyckami. Wódkę pijemy pod Cyckami. Nie ma dnia, żebyśmy wódki nie pili. Ale jest pani Kasia, która zamiast dolewać nam setkę wódki, dolewa pół setki. Nie przerywać. Tu mówi inwalida: my, ludzie Pragi, pragniemy i żeby wszystko było w porządku. Żadne tu tamto, nie ma tu tamto dla nas. Jest pani Kasia. I tak w kółko. Albo piosenki prostytutek: gdy wstaje późna godzina, miasto tula już zmrok, gasną neony w kaskady, i wtedy ja idę w tę noc. Wtedy ja drżąca i blada, za chlebem na róg muszę iść, i moja dusza wysiada, i śpiewam tobie tą pieśń: kup moje ciało na jedną noc, pieszczo tu koń, dam ci moc. Jak się słyszy te dźwięki, to się oczywiście widzi obraz. No i to mnie doprowadziło do telewizji, raczkującej nowej telewizji, do której przechodzili ludzie z radia. Skąd mieli przychodzić? To było najlepsze przygotowanie do telewizji. I myśmy zaczynali tą czarno-białą telewizję w roku 1960 mniej więcej. Ja w 61 roku miałem program Wszyscy jesteśmy sędziami, w którym publiczność oceniała wyroki sądów socjalistycznych i bardzo często różniła się w swoich ocenach. No i tam występowali oskarżyciele, obrońcy, sędziowie. Taki trochę starożytny sąd publiczny.
To pan nie pasował do tej epoki w ogóle?
Absolutnie nie. Nie byłem członkiem partii. Byłem Żydem, którego partia utrzymywała pod warunkiem, że nie będzie o tym specjalnie dużo mówił. Byłem tak zwanym pomnikiem nieznanego Żyda. To było tabu, to niedobrze brzmiało, żeby człowiek, który ma program telewizyjny oglądany w Turnie Miast, był moim potem głównym programem, oglądany przez chyba 10 milionów ludzi. Więc oczywiście moja publiczność telewizyjna nie chciałaby się dowiedzieć, że ja nie jestem czystym, stuprocentowym Polakiem. Że miałem przeszłość, getto warszawskie, że jestem Żydem z pochodzenia, chociaż nic z religią nie miałem wspólnego. Dlatego, że to trafiłoby na grunt z jednej strony antysemityzmu, który ciągle jeszcze się tam tlił po wojnie, a z drugiej strony do ogólnej nienawiści wobec komuny, w której funkcjonowali Żydzi. Dlatego, że dlaczego funkcjonowali? Bo przed wojną z natury byli lewicowi. Tak, oczywiście, że ja nie pasowałem, ale ja byłem utrzymywany, dlatego że cenzura partyjna miała to do siebie między innymi, że chciała pokazać, że to nieprawda jest, że tylko członkowie partii występują w mediach. I dlatego w telewizji polskiej wszyscy, którzy byli na antenie, w zasadzie byli w partii, w zasadzie, ale Adam Hanuszkiewicz, Olga Lipińska, Jurek Gruza, ja i jeszcze parę innych osób, byliśmy bezpartyjni. To nie miało nic wspólnego, Żyd nie Żyd. Chodziło o to, że jak funkcjonować w tym systemie. Jeżeli się jest bezpartyjnym, łatwiej, znacznie łatwiej, bo nie ma się dyscypliny partyjnej. Nikt nie może mi żadnego polecenia wydać. Oczywiście mogą mnie zwolnić z pracy.
Pan się sam zwolnił z tego wszystkiego i...
Zwolnił. Postanowiono, że nawet jeżeli wszystkich Żydów się zwolni z telewizji, to mnie zostawią, ponieważ ja jestem ze znanych im Żydów najbardziej spolszczony. A jaki miałem być właściwie? Ja nie mam żadnych innych składników kulturalnych niż polskie. Jestem z asymilowanej rodziny żydowskiej, która skończyła studia już przed wojną w Polsce, dla której kultura polska była absolutnie wszystkim. Gdzieś tam jakiś dziadek miał jakieś tam pozostałości sionizmu prawdopodobnie, ale odległe czasy. No więc jaki miałem być właściwie? Wszyscy my, inteligenci pochodzenia żydowskiego, byliśmy tacy sami. I dlatego tym strasznym absurdem była ta emigracja, bo to było w historii ustroju pierwsze, no było dużo kłamstw oczywiście, od samego początku były kłamstwa, że Sowieci są naszymi przyjaciółmi, że zbudujemy szczęście, że budujemy socjalizm, ale to były kłamstwa trudne do sprawdzenia, bo to były kłamstwa na temat wróżenia przyszłości. Natomiast tu było tak zwane wierutne kłamstwo, które jest łatwe do obalenia, a mianowicie, że w Polsce jest piąta kolumna sionizmu, która chce obalić ustrój i partię, i dlatego dlaczego Żydzi muszą się określić? No, i się polało. To jest nieprawda, że Polska ma złą opinię na świecie. To jest nieprawda, że Polacy mają złą opinię wśród Żydów. To jest absolutnie nieprawda. Może to była prawda kiedyś, zaraz po wojnie, kiedy ludzie byli rozżaleni, ale przy nowym pokoleniu i przy rozwoju badań na temat przyszłości, wreszcie Polska wyszła na równą drogę, bo wyczyściło się to pole. Młode pokolenie zapomniało o antysemityzmie. Żydzi bardzo, bardzo, bardzo szeroko mówili o Polakach, którzy ratowali im życie. Ja jestem przykładem. Księża, którzy mnie wychowywali. No a to, że w tle byli złoczyńcy i ludzie, którzy wydawali Żydów, a nawet ich mordowali, no to jak to oderwać? Jak to w ogóle oderwać? I jak w ogóle oderwać artystę od zwykłego człowieka? Czy jak ja opowiadam o swoim przeżyciu wojny, to ja jestem artystą? Przecież ja nie wymyśliłem tej historii. Ja jestem prywatnym człowiekiem.
Tak, ale pan potrafi to tak opowiedzieć, że my chcemy tego słuchać, a tu już jest talent. Nie bez powodu troszeczkę więcej mówimy teraz o takiej biografii, bo to miało duży wpływ na pana twórczość również. Przecież pan przepięknie pokazał historię Solidarności, historię stanu wojennego, będąc jakby no, już po drugiej stronie. Nie tyle barykady, co po drugiej stronie pan to inaczej oceniał, bo już z tej perspektywy na przykład Stanów Zjednoczonych, czy jeszcze wcześniej Danii. Inaczej pan patrzył na to, co się dzieje w Polsce.
Ja byłem wolnym człowiekiem. Ja nigdy nie reprezentowałem ani Danii, ani Stanów Zjednoczonych, jak robiłem filmy. Dlatego, że my mamy to szczęście jako twórcy, że nikt się nami nie interesuje, poza widzami, naszymi odbiorcami.
Natomiast przede mną leży przepiękny album, który pokazuje nie tylko pana historię, ale także pokazuje historię dokumentu, można powiedzieć.
Filmowego,
tak. No, ja już domyślę mówię filmowego, chociaż dotykam książki. No właśnie, ten album jest także przyczynkiem, że spotyka się pan z ludźmi w różnych częściach Polski. Też będzie pan miał spotkanie w Łodzi już z filmowcami, czyli już z tymi, którzy będą kręcili przyszłe filmy, reżyserowali filmy. Jakie przesłanie młodym ludziom, którzy wchodzą dopiero do tego zawodu? Uczą się, studiują?
No przede wszystkim, zanim wejdą do tego zawodu, powinni wejść do księgarni i kupić książkę. Ona kosztuje tylko 49,50. Gdybym ja ją podpisywał, to by kosztowała 50, dlatego że 50 groszy kosztuje autograf. Ale w książce, nie wiem czy pana zawiadomiono, ale w Opolu, w księgarniach, jednej jakiejś księgarni, nie wiem czy pan wie w jakiej, nie zawiadomili pana.
No nie wiem, jeszcze
sprawdzę. Trzeba szukać. Jest ta książka, nazywa się Marian Marzyński, Kino ja, życie w kadrach filmowych. Można tą książkę kupić również na internecie i to jest jak pan powiedział, bardzo mi się podoba co pan powiedział, że jak się dotyka tej książki, to jest książka, a wydaje się, że to jest film. To jest właśnie cały pomysł. Czy można zrobić 500-stronicową książkę, album, złożony z prawie 2000 zdjęć z reprodukcji klatek filmowych, z moich kilkunastu filmów, które były filmami osobistymi, i opowiedzieć swoje życie bez anegdot, bez plotek, bez tego, kto była pierwsza żona, druga żona, kto było kochanką. To, co celebryci robią na ogół. Urodziłem się, poszedłem do szkoły. Kogo to obchodzi? Ja bym nigdy w życiu takiej autobiografii nie napisał. Większość ludzi w tym kraju nie wie, kto to jest Marian Marzyński. Natomiast ja spróbowałem zrobić książkę, którą się czyta tak, jakby się oglądało film. Czyli wprowadzić widza w świat z jednej strony mojego warsztatu filmowego, z drugiej strony w mój świat osobisty, a z trzeciej w świat oglądalny przeze mnie jako dokumentalistę naokoło. I to jest książka, która prowadzi czytelnika od życia młodego chłopca skazanego na śmierć w getcie warszawskim, który uciekł na stronę aryjską i któremu na końcu uratowano życie. Młodego, pnącego się w górę dziennikarza radiowego i później telewizyjnego, który mimo cenzury osiąga sukces, uwieńczony cyklem Turniej Miast, które tylko oczywiście starsi słuchacze pamiętają. Przejeżdżałem teraz przez brzeg. Jeden turniej to był Nysa Brzeg, drugi turniej to był Syców Oleśnica i trzeci turniej, ale to już nie jest śląsko-polski, Cieszyn Tarnowskie Góry. Ale w ogóle w południowej Polsce to było bardziej popularne niż gdzie indziej. Jasło Krosno, Nysa Brzeg, tak. Brzeg Nysa Brzeg. I wyjeżdżam właśnie, tak jak na początku mówiłem, jako pomnik nieznanego Żyda. I jak pan czytał książkę, to wie pan, że na samym końcu polskiego rozdziału jest taki... O, turniej Karpacz-Szklarska-Poręba również był. Jest takie zdjęcie małego samolociku sportowego, który odlatuje i pod nim jest napisane Turniej Miast. To był ten mój samolocik. Ja odleciałem z tą wizją Turnieju Miast jako obrazu Polski, która nie była, a która mogłaby być. W tych moich turniejach miast była wizja Polski wolnej konkurencji. Olbrzymie przedsięwzięcie techniczne, no i olbrzymie przedsięwzięcie intelektualne, ale jednocześnie rozrywkowe. I to w pewnym sensie w mojej głowie spowodowało, że ja przestałem cenić wysoko tę swoją karierę. Doszedłem do wniosku, że jest to kariera sztuczna w pewnym sensie. Że ja nie wyrażam właściwie siebie, oczywiście fotografuję rzeczywistość, która nie ma szans na to, żeby się zmienić. Szczególnie jak w 1968 roku rosyjskie czołgi wkroczyły do Czechosłowacji. Bo wtedy mniej więcej ja podejmowałem decyzję wyjazdu. No i przyjechałem po 11 latach w środku karnawału Solidarności, żeby zrobić film Powrót do Polski. Też to jest jeden z tych rozdziałów jest w tej książce. No i doszedłem do wniosku, że 11 lat zostało zmarnowanych. Że rozmowa, którą ja miałem przy wyjeździe, przerwana w połowie, została dokończona teraz dopiero, kiedy na ulicach pojawiła się Solidarność. Po czym dobra wiadomość, Polska idzie w górę. Którą ja śledzę z daleka, tak jak pan powiedział, znowu przyjeżdżam, stan wojenny, po stanie wojennym, szukanie Gorbaczowa w Polsce, portret Rakowskiego, koniec komunizmu i co będzie z Polską, kapitalizm, wolność. Potem przez długi czas nie filmowałem nic, ale śledziłem. No i było to bardzo przyjemne uczucie, że Polska się wyzwalała psychologicznie i ekonomicznie również, że Polacy stawali się Europejczykami. To była świetna wiadomość.
Proszę Państwa, mojego gościa możemy słuchać godzinami, dlatego zapraszam Państwa na spotkania z Marianem Marzyńskim, które są w Polsce. Warto przyjść, kupić książkę, te 50 groszy wydać na autograf, czyli to wszystko w żarcie.
Na Lizaka.
Na Lizaka, tak. I posłuchać, bo to jest żywa historia, proszę Państwa, naszego kraju. Ja Panu bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać przy okazji pokazu Pana filmów.
Dziękuję i wracam na dworzec, jadę do Krakowa, a potem do Warszawy. Potem jest na wystawę w Muzeum Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie jest wystawa o fantastycznym tytule Obcy w domu, którą powinno się zobaczyć. Dziękuję.